Historia romansu najwybitniejszej sopranistki, boskiej Callas i greckiego miliardera. Wytworny i bezwzględny świat opery, opowieści z życia legendarnej śpiewaczki, która osiągnęła sukces dzięki wielkiemu talentowi, zniewalającej urodzie, pracy i determinacji. Diva. Opowieść o Marii Callas, Daisy Goodwin w Polskim Radiu Białystok. Czyta Aleksandra Justa.
Pierwsze trzy występy były czystą przyjemnością. Edynburska publiczność nie kryła zachwytu nad jej interpretacją Aminy. Jednak rano w dzień ostatniego koncertu Maria obudziła się, czując ucisk w gardle. Spróbowała swoich rutynowych ćwiczeń rozgrzewkowych, ale nie była w stanie pozbyć się napięcia. Poleciła Brunie przygotować herbatę z miodem, taką jak zazwyczaj, a następnie udała się do łóżka, zostawiając dla Tity liścik, w którym informowała, że ma ostrzec Giringelego, by był gotów wystawić zastępstwo na wypadek, gdyby ona nie była w stanie śpiewać. Gdy nadeszła pora wyjścia do gmachu teatru, gardło śpiewaczki wydawało się bardziej rozluźnione. Maria uznała, że chodziło o zaciśnięcie, a nie kontuzję, i że jeśli podczas występu będzie emitować głos wystarczająco ostrożnie, to bez szwanku dośpiewa ostatni koncert. Jednak w połowie najtrudniejszej arii, w której Amina lunatykuje, chodząc po zalanej światłem księżyca polanie i śpiewając utwór bogaty w kadencje i tryle, charakterystyczne dla stylu bel canto, Maria po wspięciu się na górne H poczuła, jak głos jej się łamie. Powtarzała sobie, żeby myśleć ponad dźwiękiem. Rozpoczęła kolejny tryl i tym razem nuta czekała tam na nią. Przez pozostałą część utworu koncentrowała się na tym, że teraz jest Aminą, somnambuliczką. Wydawało się, że publiczność nie zauważyła jej potknięcia. Dzięki Bogu pomyślała, że zdarzyło się to w Edynburgu, a nie w Mediolanie, gdzie mogłaby zostać wygwizdana, a w stronę sceny posypałyby się główki kapusty. Gdy kurtyna opadła, Tita czekał już na nią w kulisach. Maria złapała go za ramię, pytając: słyszałeś, jak nie trafiłam w górne H w kadencji? Bogu dzięki, że to ostatni występ. Oklaski zdawały się nie słabnąć. Słyszała, jak widownia krzyczy jej imię. Inspicjent zaprosił ją do kolejnego wyjścia. Gdy wróciła, Tita sprawiał wrażenie podenerwowanego. Ale tesoro, to nie jest twój ostatni występ. Maria spojrzała na niego z niedowierzaniem, po czym została po raz kolejny wezwana na scenę. Wróciwszy, zapytała: co masz na myśli? We wtorek czeka cię kolejny spektakl. Aplauz zdawał się nasilać, co oznaczało, że znów powinna opuścić kulisy. Przeszła na scenę, po czym z gracją skłoniła się w stronę widowni. Rozległy się okrzyki zachwytu, gdy Maria wskazywała dłonią resztę obsady, następnie orkiestrę, aż w końcu wyciągnęła obydwie ręce w stronę widowni. Ukłoniła się raz jeszcze, ale gdy tylko weszła z powrotem do kulis, jej oczy pałały gniewem. Zgodziłam się na cztery występy. Jakim cudem mam przed sobą jeszcze jeden? Meneghini wzruszył ramionami. Nie wiem, musiała nastąpić jakaś pomyłka. Maria poczuła, jak ogarnia ją wściekłość. Miała ochotę coś rozbić. Ale widownia wciąż domagała się jej obecności. Widziała, jak stojący w przeciwległych kulisach inspicjent przywołuje ją na scenę. Wzięła głęboki wdech, by po raz kolejny pokazać się widowni. Wróciwszy, syknęła do ucha Tity. Zgodziłam się na cztery koncerty. Zaśpiewałam cztery. Basta! Elza czekała na nich na lotnisku, otoczona przez gromadkę reporterów. Ruszyła w stronę Marii, po czym objęła ją z boku, dając fotografom okazję do uchwycenia najlepszego kadru. Teraz, gdy już tu jesteś, najdroższa, przyjęcie w końcu może się rozpocząć. Jej słowa utonęły jednak w nawałnicy pytań dziennikarzy. Czy to prawda, że odwołała pani występ w Edynburgu, by nie opuścić imprezy Elzy Maxwell? Oczywiście, że Maria Callas chce pojawić się na przyjęciu, które wydaje na jej cześć. A mnie niezwykle schlebia, że dla niej to tak ważna sprawa. Gościć na mojej skromnej imprezce najwybitniejszą śpiewaczkę, która by się pojawić, zrezygnowała ze swoich zobowiązań, to prawdziwy zaszczyt. Maria słyszała, jak Elza podrzuca reporterom tę historyjkę, ale maszerowała dalej z pudlem pod pachą oraz wlokącym się w ślad za nią małżonkiem. Elza podbiegła do łodzi, która czekała na nich na końcu molo. Maria zajęła miejsce na rufie, a Maxwell błyskawicznie usiadła koło niej, nie zostawiając Meneginiemu wyboru. W tej sytuacji pozostało mu pomóc Brunie upewnić się, że wszystkich 16 sztuk opatrzonego monogramem bagażu bezpiecznie dotarło na miejsce. Czyżbym wyczuwała drobną rysę na tafli waszego małżeńskiego pożycia, Mario? Zapytała Elza, a jej oczy błysnęły niczym dwa lśniące pancerze żuków. On uważa, że powinnam zostać w Edynburgu i wystąpić piąty raz. Sądzi, że zadowolenie Giringellego jest ważniejsze niż moje zdrowie. Zdrowie oraz szczęście. Tylko pomyśl, jaka byłabyś zrozpaczona, gdybyś musiała zrezygnować z balu. Och, o to Tita zupełnie nie dba. Obchodzą go tylko pieniądze. Elsa wyciągnęła swoją łapkę, na której widniały liczne plamy wątrobowe i jeszcze liczniejsze pierścionki, a następnie poklepała dłoń Marii, mówiąc: Och, moje kochane biedactwo, potrzebujesz kogoś, kto naprawdę się o ciebie zatroszczy. Maria nic na to nie odpowiedziała. Gdy na horyzoncie ukazała się dzwonnica placu Świętego Marka, śpiewaczka wstała, obejmując wzrokiem lagunę i pejzaż miasta, które było świadkiem jej pierwszego triumfu na deskach przypominającej ozdobne puzderko opery La Fenice. Jakże szczęśliwa była, pracując dniem i nocą, by zaśpiewać dwie opery jednego tygodnia. Tita był wtedy jej prawą ręką. Powtarzał jej, że zdolna jest dokonać cudów. Przynosił jej ulubione zepole nadziewane za balione. Współpracowali wówczas tak doskonale, a teraz? Zerknęła przez ramię na kabinę i zobaczyła męża siedzącego z zamkniętymi oczami. Wiedziała, że doświadcza choroby morskiej nawet na spokojnych wodach weneckiej laguny. Piękno rozciągającego się przed nią widoku sprawiło, że wcześniejsza irytacja wydała jej się małostkowa. Gdy łódź zacumowała przy pałacu Gritti, a Tita w końcu otworzył oczy, zobaczył, że żona patrzy na niego z uśmiechem. Większość życia spędziła w hotelach, które zaczynały się jej zlewać w jedną całość, jednak to miejsce było wyjątkowe. Mocno objęła ramię Tity, dając mu znać, że ich sprzeczka należy już do przeszłości. Tita, czyż to nie wspaniałe? Jej mąż rozejrzał się po pokoju, w myślach szacując koszt apartamentu. Nie widzę fortepianu. Jego brak nie uszedł również uwadze Marii. Zazwyczaj tego typu sprawy potrafiły ją zdenerwować, ale nie dziś. Postanowiła bowiem, że nie dopuści, by tego dnia cokolwiek popsuło jej humor. Kierownik zerknął na nią zaniepokojony, ale Maria poprzestała na wzruszeniu ramion. Och, nie przyjechałam tu pracować, Tita. Jestem tutaj, by dobrze się bawić. Kierownik wymknął się z apartamentu. Maria podeszła do jednego ze spektakularnych bukietów, po czym zaciągnęła się aromatem białych róż, pulchnych jak poduszeczki. Jakie piękne kwiaty, Elzo. Dziękuję ci. To akurat nie moja zasługa. Przysłał je Onassis. Ale muszę się przyznać, to ja doradziłam mu, by to zrobił. Najwyższa pora, by dwoje najsłynniejszych Greków w końcu się poznało.
Był to fragment Divy Daisy Goodwin w przekładzie Aleksandry Dzierżawskiej. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Marginesy i Polskie Radio Białystok.